Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Maszerują oficery. Raz, dwa. Echo cikła. Raz, dwa, trzy. Echo cikła. Jesteśmy prawie. Prawie doszliśmy do naszej wieży kontrolnej.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Otóż, drodzy Państwo, gdzie myśmy doszli i co to jest w ogóle taki głos dziwny, że tutaj siedzę w jakichś takich zakamarkach? Wdrapałem się na dach. Już nieraz z tego dachu Państwo audycję Rady Niepokalanów na temat świetny, święty słyszeli, bo to jest taki dach bardzo specjalny. To jest dach nad naszym radiowym rzymskim studiem. I cóż ten dach robi? No ten dach robi tak, że jak jest tak śliczna pogoda jak dziś w Rzymie, to po prostu widać. Widać wszystko. Proszę Państwa, no widzimy na przykład z dachu Frascati. To jest taka miejscowość, która być może znana jest z produkcji wina. Widać tutaj ode mnie gdzieś tam daleko wieżę, właściwie nie wieżę, tylko tą taką kopułkę obserwacyjną, obserwatorium astronomicznego w Castel Gandolfo. Widać również klasztory gdzieś tam poukrywane w okolicach Tuscolanum, tak się chyba to wzgórze nazywa. Potem w drugą stronę wystarczy, że przejdziemy się kawałek dalej po naszym dachu i widzimy Tivoli. Widzimy Tivoli, a za nimi górki. I potem dalej gdzieś na północy kolejne górki. I potem w drugą stronę jeszcze kolejne górki, bo to jest taki dach, z którego widać wszystko. Ale oprócz tego gdzieś tam na horyzoncie na przykład wyłania się kopuła Bazyliki Świętego Piotra i potem jeszcze dalej. Niesamowite wrażenie jest takie, jakbyśmy dzisiaj stąd byli w stanie dostrzec przynajmniej Niepokalanów, bo naprawdę niebo przejrzyste. Otóż Rzymianie mówią tak właśnie, tak mówią, nazywają ten czas wspaniały i słoneczny latem świętego Marcina. I jakoś tak to się tutaj porobiło. Może sobie wskoczę jeszcze wyżej. O, wskoczyłem sobie wyżej. Może jeszcze wyżej. O, wskoczyłem jeszcze wyżej. Mówią Rzymianie, że 11 listopada po prostu jest piękna pogoda na dzień świętego Marcina. O, spadam! Na dzień świętego Marcina zawsze jest piękna pogoda. I coś w tym jest, no bo ta pogoda naprawdę jest urocza i wspaniała i widać wszystko. Smog sobie poszedł, a właściwie smog sobie poszedł i niebo jest no przeczyste. Ja w ogóle mógłbym Państwu 46 minut opowiadać tylko o tym, co tu widać, dlatego, że widać naprawdę daleko, długo, dokładnie niebo wspaniałe. Ale nie o tym chcę poopowiadać Państwu, że niebo jest wspaniałe i że widać, tylko o tym, że co tu widać. Widać kościoły. Tych kościołów tu jest mnóstwo i w każdym kościele ktoś tam sobie siedzi, ktoś tam sobie mieszka, ktoś coś się modli. Na przykład po mojej lewej stronie jest Bazylika Świętych Piotra i Pawła. To taki nowoczesny kościół. Jednak jak się odwrócę nieco dalej na północ, to gdzieś tam wśród budynków, o, jest obok gazometru, widzimy wieżyczkę Bazyliki Świętego Pawła za murami, a zatem tam, gdzie jest Święty Paweł. Potem nieco dalej rzucimy okiem i widać inne kościółki, które są poukrywane w okolicach Trastevere. I potem nieco dalej już mamy Aventyna. Tam na przykład takie kościoły jak San Saba, San Anselmo. W prawą stronę nieco jak się obrócę, o, tu jeździ mi, motor jeździ i krzyczy, właśnie dźwięk robi warczy. No muszę z drugiej strony dachu wyjść. O, wyłażę na drugą stronę dachu i widzimy znowu i już go mamy. Jest Bazylika Świętego Jana na Lateranie. Tutaj nieco schowana za kominkiem, ale też ją gdzieś tam idzie dostrzec. Bazylika Świętego tej Matki Bożej Większej, oczywiście gdzieś tam daleko dalej na horyzoncie, Święty Piotr i kopułki innych kościółków i kościółeczków poukrywanych tu i ówdzie w tym rzymskiej gmatwaninie architektonicznej, w tym skyline Rzymu widać dużo. O! I w każdym z tych kościołów jest sobie jakiś święty, albo dwóch, albo trzech, albo 14, albo nie wiadomo ilu, bo chyba nigdy w życiu nie policzyłem, ilu świętych jest na przykład poukrywanych w Bazylice Świętego Piotra. Święty Piotr, Święty Jan Paweł II i tak dalej. Ilu ich tam jest? Ha. Czy ktoś zrobił jakieś policzenie? To może zrobimy konkurs, żeby trzeba odgadnąć, ilu ich jest, a ja się dowiem, ilu ich jest i kto odgadnie, ilu ich jest, to na przykład dostanie o gawron leci. Gawrona nie dostanie, bo go już nie złapałem, bo poleciał za daleko. Czyli gawrona nie dostanie, ale na przykład może dostać co? O, samolot też leci. Samolotu też nie złapię, nie dam rady złapać. Drodzy Państwo, jak widzicie, jest słońca, musiało być dosyć dużo, ponieważ jakoś mnie nakręciło i gadam bardzo, bardzo szybko, ale to tylko dlatego, że ja chciałbym Państwu bardzo dużo opowiedzieć. Otóż chciałbym Państwu powiedzieć dzisiaj o świetnych świętych, którzy mieszkają sobie w Czyśćcu. Bo taki na przykład święty Jan Paweł II, to Kościół powiedział, że mieszka w niebie. Święty Piotr mieszka w niebie. Święta Agata mieszka w niebie. Święty Wiktor jest świętym, więc mieszka w niebie. Kościół nigdy w życiu nie powiedział o tym, kto nie mieszka w niebie i mieszka w piekle. Takich deklaracji na żaden temat nie mamy. Nigdy nie powiedział Kościół, że na przykład o, ten to był taki zły i taki niedobry i taki niegrzeczny, że skończył w piekle. Nie. Nic takiego nie wiemy. Natomiast wiemy, że ktoś mieszka w niebie. Ale możemy przypuszczać też, że sporo osób mieszka sobie w chwili obecnej, oczekuje na jakieś nasze decyzje, na naszą pomoc, na nasze wezwania, na nasze uśmiechy. Mieszkają sobie w Czyśćcu. I taki mi ten temat Czyśćca przyszedł do głowy, dlatego że ostatnie czytania mszalne i ten czas listopadowy, czas właśnie taki chodzenia po cmentarzu, to jest taki czas myślenia o Czyśćcu. Więc w dzisiejszym programie ja chciałbym Państwu powiedzieć o świetnych świętych, ale w taki bardzo zwykły sposób. Chciałbym po prostu popowiadać o tych świętych, którzy wybrali się do Czyśćca, właściwie ktoś ich tam zaprowadził, czy to Matka Boża, czy Anioł Stróż, czy ktoś inny im coś podpowiedział. No i tych świętych tak z pamięci będę cytował, nie będę Państwu tu teraz wyciągał wielkich ksiąg, tym bardziej, że na dach ciężko je było wnieść, i cytować dokładnie, co oni tam mówili, co widzieli, ale tak sobie po prostu przypominam, że na przykład święta Faustyna razu pewnego była zaprowadzona do Czyśćca i widziała, że mieszkają tam dusze i dusze sobie mieszkają i co z tymi duszami się dzieje i jakoś takim trochę niewesoło, a z drugiej strony trochę im wesoło i trochę cierpienia, ale to jest cierpienie jakieś takie, że wiedzą, że ono się skończy, a z drugiej strony jest to cierpienie bardzo, 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 bardzo duże, bardzo wielkie, bardzo wielkie. Mówi się o jakimś takim cierpieniu oczyszczającym, cierpieniu wypalającym. I święta Faustyna w dzienniczku, to jest numer 20 z tego, jeśli pamiętam dobrze, mówi, że ten największe cierpienie, jakie tam jest, to jest spowodowane tęsknotą, jest spowodowane tęsknotą za Panem Bogiem. To jest to, co oczyszcza, jakaś niesamowita chęć spotkania się z Bogiem, i która nie może być jeszcze zrealizowana. I to jest coś, co oczyszcza, to jest coś, co wypala, to jest coś, co mówi o, jeszcze nie mogę się do Pana Boga wybrać, jeszcze mi czegoś tam brakuje, jeszcze się muszę trochę naprawić, jeszcze muszę się coś tam oczyścić. Oczywiście to nie my sami się naprawiamy, ale Pan Bóg nas naprawia, ale takie dusze właśnie stwierdzają. O. I święta Faustyna w dzienniczku, w tym 20 numerze, pisze, że gdzieś słyszała tam głos Pana Boga, który mówi, że no miłosierdzie moje tego nie chce, ale sprawiedliwość każe. Bardzo ciekawe zdanie, do którego wrócimy jeszcze na koniec naszej audycji. Inni święci, którzy mówili o Czyśćcu, którzy mówili o tej miłości, która oczyszcza, to chociażby święty Augustyn, który mówił, że gdzieś tam po śmierci jest jakiś taki stan, w którym ci, którzy byli nie do końca dobrzy, to mi się bardzo podoba to sformułowanie, dla tych, którzy byli nie całkiem dobrzy, że jest takie miejsce, gdzie można zostać całkiem, czyli przejść od nie całkiem do całkiem odbywa się w Czyśćcu. To święty Augustyn. On oczywiście tylko rozumowo jakoś to właśnie brały tak na chłopski swój augustyński rozum, ale nie opowiadał nam o jakichś swoich wizjach Czyśćca. Inną taką mistyczką, otóż dwudziestowieczną mistyczką, to Adrienne von Speyer. I cóż ona opowiada? Ona opowiada, że gdybyśmy patrzyli na wszystko z perspektywy wieczności, i gdybyśmy pamiętali o tym, że to, co się będzie działo w Czyśćcu, to jest jakieś wielkie oczyszczenie, to już tutaj na ziemi wszystko to, co nam Pan Bóg przygotowuje, wszystko to, co nam się w życiu wydarza, byśmy z większą spokojem, z większą radością przyjmowali i traktowali właśnie jako przygotowanie do wieczności albo jako oczyszczenie. To jest dosyć dobra chyba strategia. Taka strategia właśnie zatytułowana coś mi się wydarza, co mnie strasznie boli, coś co mi nie wychodzi, coś co mnie denerwuje. No to mam zawsze dwie możliwości. Albo się na to zdenerwować i stracić energię nabawić się wrzodów, żołądka albo jakiś nie wiadomo czego. Albo mogę to potraktować po prostu jako okazję do... No chociażby do tego, żeby pomyśleć sobie, że może w ten sposób Pan Bóg pozwala mi już jakoś tam oczyścić się jakimś doświadczeniem trudnym, że to wszystko gdzieś tam we mnie może zapracować i mogę to ofiarować Panu Bogu, czy za samego siebie, czy za tych innych, którzy gdzieś tam w czyściu sobie mieszkają i czekają na naszą pomoc. To Adrian von Speyer, który mówi, że gdybyśmy pamiętali o tym, że czeka nas wieczność i gdybyśmy pamiętali o tym, że czeka nas po śmierci jakieś oczyszczenie, jakiś czas jeszcze wzrostu w miłości, to byśmy z większym spokojem przyjmowali te trudności codziennego dnia, te trudności mniejsze i większe, bo wystarczyłoby je potraktować jako właśnie takie przygotowanie do wieczności, jako oczyszczenie. To jest oczywiście bardzo trudne, ale też z drugiej strony bardzo optymistyczna myśl, bo to znaczy, że nawet jeśli mi coś w życiu idzie nie tak, albo nawet jak wszystko idzie pod górkę, że to nie jest stracone, nie jest bez sensu, bo mogę to potraktować właśnie w taki sposób. O. Inna święta, która wybrała się do czyśćca, która miała wizję czyśćca, to na przykład święta Katarzyna z Genui. I święta Katarzyna z Genui mówi rzecz ciekawą. Mówi, że tak radosnych ludzi jak w czyśćcu to nie widziała. Nie widziała ludzi tak radosnych. O, znowu gawron przeleciał. Więc gawron sobie przeleciał znowu. O, i to był gawron, a może nie był gawron, bo może to był na przykład dron w formie gawrona i coś nas tu filmuje i szpieguje. Wracając do Katarzyny z Genui. Katarzyna z Genui mówi, że tak pogodnych ludzi jak w czyśćcu to ona nie widziała. Tak radosnych ludzi jak w czyśćcu nie widziała. Bo to są ludzie, którzy już się cieszą, którzy już wiedzą, jak ten Pan Bóg wygląda, kim on jest, jak tam do niego, jak u niego jest, co tam się robi. I są strasznie z tego zadowoleni, są strasznie z tego ucieszeni, strasznie im się to podoba, po prostu miłość, no full immersion, po prostu w miłości, ale jeszcze, ponieważ sami u siebie dostrzegają, że coś im tam szwankuje, coś tam jakieś plamki, coś tam jakiś brudek, coś tam jakieś paskudztwo, coś tam jeszcze nieodpukotowane, coś jeszcze niewyczyszczone, no więc sami się rzucają w taki ogień oczyszczający i sami z radością przyjmują ten proces oczyszczania, ponieważ nie mogą się już po prostu doczekać tego spotkania z Panem Bogiem. No niesamowita sprawa, tej święta Katarzyna z Genui opowiada nam o tym, że ludzie będą tam i są tam bardzo, bardzo radośni. I co więcej mówi, że z jednej strony się cieszą, a z drugiej strony cierpią i jedno w drugim nie przeszkadza. Ha, to jest dopiero zagadka. Święta Brygida szwedzka też miała okazję do czyśćca zajrzeć i cóż, i widziała, że jest to takie miejsce, w którym bardzo, 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 bardzo dużą rolę odgrywa nasza pomoc. Odgrywa nasza pomoc, że to wszystko, co tutaj się na ziemi dzieje, pomoc ze strony przyjaciół, rodzin, modlitwy, jakieś właśnie cierpienia ofiarowane, no to są jakimś takim wielką, wielką pomocą dla tych dusz, które tam podobno same już z siebie nic nie mogą zrobić. Mogą się za nas modlić, mogą nam wyświadczać jakieś dobro, ale jakieś tam same za siebie się modlić nie mogą. No i ktoś może powiedzieć, no to co z tego, że ja się za kogoś pomodlę i tam w czyśćcu, i że coś mu się stanie? No może coś mu się stanie, dlatego, że jakoś no, w tym życiu duchowym, w życiu z Panem Bogiem to zawsze chodzi o miłość, więc tak sobie jestem w stanie wyobrazić, że tam ktoś patrzy, może jakiś anioł chodzi i mówi, zobacz, no nikt o tobie nie pamięta, a no czemu się nikt za ciebie nie modli? No potem ta dusza mówi, no jak się nikt nie modli, za chwilę będzie msza odprawiana za wszystkich zmarłych, za wszystkie dusze, wszyscy cierpiące. I anioł mówi, a masz rację. A potem na przykład siedzi jakaś dusza obok, taka trochę smutna, smutna, smutna i nagle anioł przychodzi i mówi, ej, idziemy do nieba. A czemu? Ja się bardzo cieszę, ale czemu? No bo się pomodliła za ciebie twoja wnuczka. O, pamiętała, że dziadek mieszka w niebie, w czyśćcu i że trzeba się za niego pomodlić i że pójdzie do nieba. I tak sobie jestem w stanie wyobrazić, że właśnie ten obieg miłości, co jest to, o co tu chodzi w tych naszych modlitwach, w tych naszej pamięci za zmarłych, w tych naszym wstawianiu się. Tak sobie myślę. O, nie mam na to żadnego kwitu, chociaż pewnie zaraz mógłbym Państwu jakiś tam kwit z katechizmu Kościoła katolickiego wyciągnąć i poopowiadać, ale ponieważ jestem, jak wspominałem, na dachu, więc na razie tego nie uczynię, żeby nie spaść. A wspiąłem się na dach, bo tutaj po pierwsze niebo bardziej widać, a po drugie jest ładna pogoda, a po trzecie w Rzymie świeci słońce, i widać dużo kościołów i w tych kościołach też są święci, i do których się modlimy. Modlimy się do wszystkich świętych, którzy są w kościołach rzymskich pochowani, którzy tu sobie są. Modlimy się za wszystkich słuchaczy Rady Niepokalanów, święci kościołów rzymskich, módlcie się za nami. I na przykład inna taka święta, która chodziła sobie do czyśca, to była święta Maria Magdalena de Pazzi. I mówiła podobną rzecz, którą, o której już wspominałem, to znaczy tą rzecz, o której mówiła święta Katarzyna z Genui, że w czyśćcu, no to jest tak, że z jednej strony jest straszna tęsknota za Panem Bogiem i ta tęsknota oczyszcza, wypala, powoduje jakieś niesamowite cierpienia. No bo proszę sobie wyobrazić, że no Pan Bóg, już go widziałeś, już wiesz jak tam jest, już po prostu wszystko, a jeszcze nie możesz go dotknąć, jeszcze nie możesz się z nim spotkać, bo jeszcze odkrywasz w samym sobie, że coś tam jest do poprawienia, coś tam jest do oczyszczenia. I mówi, że z jednej strony jest to cierpienie jakieś bardzo wielkie, ale cierpienie pełne jakiejś godności, pełne jakiegoś spokoju. A zatem zobaczcie Państwo, że wszystkie te świadectwa świętych, którzy zwiedzali czyściec, którzy w jakiś sposób mieli możliwość zajrzenia tam do środka przy pomocy jakiejś wycieczki poprowadzonej przez aniołów, czy przez kogoś innego, przez Matkę Bożą czasami, od chociażby jak dzieciom w Fatymie, no nie? Matka Boża pokazywała, co się dzieje tu i ówdzie. Zobaczcie Państwo, że właściwie we wszystkich tych wizjach dominują jakieś takie podobne motywy. To wszystko się jakoś w całość składa. Z jednej strony jakaś wielka tęsknota tych dusz za Panem Bogiem, z drugiej strony jakieś cierpienie, które oczyszcza, a w tym wszystkim jakaś wielka radość, jakiś wielki spokój, które są już jakimś przedsionkiem tego spotkania. No bardzo mi się podobało to, co mówiła święta Katarzyna z Genui, że z jednej strony i tak się strasznie cieszą, a z drugiej strony tak się bardzo jakoś tam cierpią, ale jedno drugiemu w żaden sposób nie przeszkadza. Niesamowite jest to świadectwo, ale wierzę, że tak może być, bo jednak będziemy mieli do czynienia nieco z inną rzeczywistością niż tą, którą tutaj widzimy, ograniczoną czasem i miejscem. Opowiadam to wszystko Państwu tak na kanwie tych ostatnich troszeczkę czytań, na kanwie tego miejsca, w którym znajdujemy się w roku liturgicznym, na kanwie kończącego się roku miłosierdzia i roku jubileuszowego miłosierdzia, który będziemy powolutku kończyć. Papież Franciszek 20 listopada zamknie ten rok jubileuszowy, ale oczywiście miłosierdzie, dostęp do miłosierdzia nikomu zamknięty nie zostanie. I tak sobie właśnie zastanawiałem się w tych ostatnich dniach, co to z nami będzie, jak to z nami będzie. Pomocą przychodzą, no właśnie, święci, którzy opowiadają nam o czyśćcu, i z pomocą przyszedł mi na przykład papież Benedykt XVI w swojej encyklice Spe Salvi, mówi o tych wydarzeniach. Mówi, że chyba nie ma nikogo z nas tak do końca, tak bardzo przeżartego złem, oczywiście on używa innych sformułowań, ale cytuję z pamięci, nie ma chyba nikogo z nas tak przesiąkniętego złem, tak bardzo zamkniętego na dobroć, na dobro, na miłość, że trzeba by było od samego początku powiedzieć, nie, ta osoba nie ma żadnych szans. I mówi, z drugiej strony też, no nie ma nikogo, kto jest od samego początku do samego końca przesiąknięty tylko i wyłącznie miłością, nasączony miłością, nasączony łaską. Oprócz Matki Bożej, tutaj z nas, żyjących na ziemi, wśród ludzi, nikt inny taki nie był, tylko Matka Boża. My jesteśmy gdzieś po środku, pomiędzy tym bardzo, 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 bardzo nie i pomiędzy tym bardzo, 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 bardzo tak danym Panu Bogu. I mówi papież, że liturgia, Pismo Święte gdzieś tam powolutku podprowadza nas właśnie do takiego rozumienia sprawy, że po śmierci czeka nas jakieś cudowne spotkanie. I to spotkanie będzie tak, tak wspaniałe, tak przemieniające, i tak bardzo będziemy chcieć być dobrzy dla Pana Boga, chcieć być piękni dla Pana Boga, że powiemy, słuchaj, oczyść mnie, bo chcę być dla Ciebie piękniejszy. Nie mogę taki umorusany wejść do Ciebie, do Twojego Królestwa. Tak mówi papież Benedykt w dosyć dużym uproszczeniu. Oczywiście to przedstawiam, ale sedno jest takie, że gdzieś po śmierci jest jeszcze czas takiego oczyszczenia, czas, w którym z jednej strony jesteśmy pewni, że go spotkamy, a z drugiej strony sami wiemy, że jeszcze coś tam w nas dostało do wypalenia. W tych ostatnich dniach roku liturgicznego liturgia opowiada o złocie i o słomie. Złoto naszych dobrych uczynków, miłość, radość, wszystko to, co zrobiliśmy dla miłości, to prawdopodobnie zostanie i jestem tego przekonany. Natomiast słoma, jak mówi papież Benedykt, słoma pyszałkowatości, słoma pychy, słoma jakiegoś zacietrzeźwienia, słoma jakiejś nienawiści, to wszystko zostanie spalone i zniknie, bo do Królestwa Bożego, do Królestwa Światłości wejść nie może. To trochę tak jak z zakochaniem. Na pewno Państwo doświadczyli zakochania i wiedzą, że no jest taki czas, że człowiek chciałby już spotkać tą osobę znowu, kochaną osobę, spotkać, zobaczyć się za chwilę i czasami nie można, bo drugi koniec Polski, bo drugi koniec świata i w ogóle i nie wiadomo i teraz jak. I jest to jakieś cierpienie, jakaś tęsknota niesamowita. A z drugiej strony, jeśli ta miłość jest prawdziwa, jeśli ta miłość jest silna, to gdzieś tam w środku serca pojawia się takie przekonanie. Tak, chcę być najlepszy, jaki mogę być dla tej właśnie osoby, żeby nie musiała się mnie wstydzić, żeby była ze mnie dumna, żeby mogła się i może i ona troszeczkę mną jakoś tam zachwycić. Takie myśli pewnie przychodzą do głowy wszystkim tym, którzy są zakochani i wydaje się, że czyściec to jest odkryciem właśnie czegoś takiego. Odkryciem, że przez całe życie byliśmy zakochani w Bogu, chociaż być może o tym nie wiedzieliśmy. Teraz zobaczymy, jak On naprawdę jest i będziemy chcieli być bardzo dobrzy i pozwolimy Jemu samemu, żeby nas oczyścił. O tym przypominają nam święci, święta Katarzyna z Genui, która zajrzała do czyśćca, święta Magdalena na Pacji, święta Brigida Szwedzka i święta Faustyna. Cierpienie czyśćcowe jest cierpieniem miłości, ale jak mówi święta Katarzyna z Genui, cierpieniem, które wcale nie przeszkadza temu, żeby doświadczać również wielkiej, wielkiej, niesamowitej radości. Do usłyszenia w następnym odcinku programu Świetny Święty. Pozdrawiam z dachu naszego radiowego rzymskiego studia i spróbuję teraz zejść w dół i dotrwać w jakiejś formie nienaruszonej do kolejnego odcinka. Pozdrawiam uprzejmie.